Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Wyjątkowa audycja, bo niecały miesiąc po Dniu Matki obchodzimy Dzień Ojca. 23 czerwca ten dzień obchodzimy. To jest historia, która w Polsce sięga lat 60., ale w ogóle generalnie Dzień Ojca to już ma chyba ponad 100 lat. W studio ze mną wyjątkowy gość, pan Zenon Bosiacki. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
I jak się państwo zdążyliście zorientować, pan Zenon był tu w studio, kiedy rozmawialiśmy 26 maja.
Tak, tak, rozmawialiśmy o mamach, także rozmawialiśmy o mamie.
Pana tutaj obecność nie jest przypadkowa. Celowo tak sobie to zaplanowałam, bo dzisiaj o roli ojca porozmawiamy w życiu. Na przykład pana. Pan pamięta swojego tatę?
Pamiętam dobrze.
I ta rola była wielka, średnia, nie było jej w ogóle? Jak pan to ustawi?
Powiedziałbym, rola ojca w rodzinie klasycznej, rodzinie klasyczna rola.
Co się kryje za tym powiedzeniem?
Za tym kryje się to, że ojciec jest tym, który dba o byt rodziny. Bo tak było w tamtym czasie, że ojcowie pracowali, mamy były w domach. To dotyczyło wszystkich moich, prawie wszystkich kolegów i koleżanek. Więc taki model również był w naszej rodzinie.
To znaczy mama nie pracowała?
Mama nie pracowała, a my rano wstając po to, żeby iść do szkoły, już nie zostawaliśmy taty w domu, bo on już zdążył wcześniej wyjść do pracy. Widywaliśmy się dopiero po południu, po szkole, po powrocie z pracy. No i czasu było, na wspólnego czasu było znacznie mniej. Ten czas był właściwie dopiero w niedzielę, bo soboty były też pracujące, więc w niedzielę jakieś dni wolne. To był ten czas, kiedy spędzaliśmy więcej z ojcem.
A kiedy pan zdał sobie sprawę z tego, że ojciec odgrywa zupełnie inną rolę w rodzinie niż mama? Że ojciec jest do zupełnie innych zadań w rodzinie niż mama?
No nad tym się nawet nie zastanawiałem. To było oczywiste. Taki model był, ja wyrosłem w takim modelu rodziny i było to naturalne.
A to było widoczne na co dzień?
Było. Oczywiście było.
Ale nie na takiej zasadzie, że tata wychodził, nie było go cały dzień i potem wracał i zarabiał w ten sposób na życie pracując. I pan się w jakiś sposób nie zastanawiał na tym, no bo gdzie było to jego ojcostwo, jeżeli go nie było cały dzień?
No było wtedy, kiedy był.
Czyli w
niedzielę. Popołudniami, wieczorami, w niedzielę i święta.
Mhm. A co wtedy robił? Jak to się zaznaczało na pana charakterze, na pana wrażliwości, na pana życiu? Te popołudnia, kiedy już był?
To pamiętam jako ten czas, kiedy cała rodzina była w domu przy jednym stole, kiedy byli wszyscy. To zapamiętałem jako coś chyba dla mnie ważnego, którego się nie definiowało wtedy, ale czuło się, że tak jest. To po latach można sobie przypomnieć i tę definicję wyartykułować do tamtej sytuacji, do tamtego czasu, szczególnie zimą, przy tym piecu. Wtedy były jeszcze piece, w których się paliło węglem. I przy tym piecu gromadziła się rodzina, szczególnie w zimowe wieczory, szczególnie w bardzo mroźne zimowe wieczory, bo były w latach 60. bardzo mroźne zimy. Co najmniej jedna z takich zim w tamtym czasie nazwana została zimą stulecia.
A kto palił w tym piecu? Tata?
Tata palił w tym piecu, tak, bo kiedy wstawaliśmy, jak mówiłem, do szkoły, to te piece były już rozpalone, już były nagrzane. Tak, to oczywiście tak było. A mama krzątała się w kuchni, przygotowując śniadanie, kanapki do szkoły. To właśnie był taki podział ról.
No, a kiedy pan zaczął rozmawiać z ojcem już jako świadomy syn i w jakiś sposób podpatrywać to jego ojcostwo, kiedy pan zaczął czuć obecność ojca, ile pan miał lat wtedy? Czym ojciec się zajmował w życiu? Czy pan rozumiał, do jakiej pracy on chodzi, co on robi? Pytał go pan, rozmawialiście jeszcze na jakieś inne tematy, czy miał jakiś sposób mówienia, co pan zapamiętał, jeżeli chodzi o postać swojego ojca, sposób patrzenia, sposób mówienia, sposób chodzenia, sposób ubierania się? Pytam, bo ciekawa jestem, jak państwo zapamiętaliście swoich ojców na przykład. Czy zwracaliście na to uwagę? Czy ojciec to był ojciec i nigdy się nie patrzyło, w jaki sposób mówi, chodzi, je, patrzy, zastanawia się nad czymś, pracuje nad czymś?
Tak jak powiedziałem wcześniej, nie zastanawiałem się. Wszystko, co się działo, wszystko, co było, sylwetka mamy, sylwetka taty, to były sylwetki, to były osoby, to były sytuacje naturalne. To wszystko było naturalne. Tak było i tak miało być. I nie było zaczynem jakiejś refleksji.
A kiedy taki się pojawił? Pojawił się w ogóle?
Nie. To dopiero w wieku dojrzałym, może właśnie wtedy, kiedy nadchodziło moje własne ojcostwo. Dopiero może wspomnienia, weryfikacja tego mogła następować z myślą o tym, że ja może niebawem, może za parę lat będę ojcem. I tu może pomyślałem, że żeby się zastanowić nad czymś, coś przywołać, coś przypomnieć, jakieś wnioski z tego wyciągnąć.
A długo tata żył? Zestarzał się przy panu, jak pan był dojrzały?
Byłem dojrzały, byłem już żonaty. Miał 68 lat. To trochę za wcześnie się wydarzyło.
Gdy odszedł,
tak. Trochę za wcześnie.
No, Dużo za wcześnie. My rozmawiamy w audycji dla seniorów, gdzie 68-latki zaczynają dopiero życie, dopiero zaczynają rozwijać skrzydła.
Tak, to prawda. Ale zapamiętałem, gdyby pani mnie o to chciała zapytać, zapamiętałem takie elementy, dwie sfery. Wspominałem poprzednio w rozmowie o mamie, że z mamą chodziliśmy na plażę latem, na gdyńską plażę. No w tym czasie tata był w pracy, więc na plażę dzieci, które same nie powinny pójść z racji bezpieczeństwa, no to chodziliśmy z mamą. Nigdy nie przypominam sobie plaży z tatą. Jakoś nie wiem, bo w niedzielę nie było tego. W niedzielę to był ten obiad niedzielny, uroczysty, taki właśnie świąteczny, niedzielny obiad rodzinny. To była niedziela. Ale pamiętam to, że z mamą nigdy nie byłem w lesie. Do lasu na grzyby regularnie chodziliśmy z tatą. Regularnie od sierpnia do połowy października chodziliśmy na grzyby. To doskonale pamiętam. Tam nauczyłem się grzybów, poznawałem grzyby. To była bardzo interesująca, ciekawa przygoda. Wycieczka do lasu Witomińskiego w Gdyni. Lasy Witomińskie.
A muzyka, panie Zenonie? Bo muzyka to też jest część życia, którą przeszczepił panu tato.
Tak. Tak, ojciec miał słuch muzyczny. W domu były instrumenty. Był klarnet B. Pamiętam ten instrument, tak się nazywał, klarnet B. Ojciec na nim grał.
Ale nie był muzykiem?
Nie był muzykiem, nie był amatorem. To pochodziło właśnie z tego, że miał słuch muzyczny i gdzieś wcześniej na harmoszce wygrywał coś ustnej. Kiedyś właśnie nawet skonstruował sam lutownicą, bo majsterkował w domu. To było ciekawe majsterkowanie. To był bardzo ciekawy przykład ojca. I lutownicą skonstruował z takich blaszanych piszczałek, jak organy kościelne. Te piszczałki miały średnicę 1 cm, 8 mm, 7 różnej grubości. Tak dostosowane, tak dostrojone, że miało kilkanaście było. Razem złączone, zlutowane, tworzyły organki ustne. Tak, żałuję, że ten instrument gdzieś przepadł. Nie mam go niestety. Bardzo nad tym ubolewam.
I ojciec grał na tych instrumentach.
I stale coś nucił. Jakaś melodia chodziła mu po głowie. I jeszcze dodam, że był stroicielem organów. Również jeździłem z ojcem po gdyńskich kościołach stroić organy. To też bardzo ciekawe wspomnienie. Ciekawa wtedy dla mnie w czasach szkolnych przygoda.
No ja przypomnę, że pan pięknie gra i na fortepianie, i na gitarze. I pana synowie również, o których to synach będziemy rozmawiać w drugiej części audycji. Więc ta miłość do muzyki i ten słuch muzyczny, myślę, że to właśnie tato.
Tak,
ojciec.
Tak, zgadzamy się tutaj z chłopakami, z moimi synami, że to pochodzi od dziadka Jana, czyli mojego ojca. Właśnie ten wątek muzyczny, właśnie od niego. Mama, jak wspominałem, wtedy śpiewała z nami piosenki, śpiewała kolędy, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, ale wiemy, że słuch muzyczny i instrumenty, i granie, to pochodzi genetycznie od mojego ojca.
Czas na życzenia dla ojca. Pewnie pana synowie te życzenia już dzisiaj złożyli panu. Podejrzewam, że 23 czerwca to wszystkie nasze myśli biegną właśnie do tych ojców, którzy żyją i do tych, którzy nie żyją, a przynajmniej jeśli nie składamy tych życzeń, to myślimy o tym, jacy to byli ojcowie albo jacy są nasi ojcowie, co nam przekazują, co nam przynoszą, co my chcemy od nich brać, czego od nich oczekujemy. Myślę, że Państwo też macie te refleksje, zastanawiacie się nad ojcostwem swoich ojców i na tych relacjach, które was z nimi łączą. Jeśli macie takie refleksje, to bardzo proszę się też podzielić z nami, ze słuchaczami. Dzień Ojca 23 czerwca obchodzony w Polsce i będziemy, panie Zenonie, rozmawiać o pana synach i o pana ojcostwie w drugiej części audycji. Zostańcie Państwo z nami. To jest audycja Srebrne Pokolenie i wracamy za kilka minut.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. Ponownie jesteśmy w studio. 23 czerwca to jest Dzień Ojca. Jest z nami Zenon Bosiacki, nasz dzisiejszy gość. Pan Zenon gościł też w studio z okazji Dnia Matki. Przed miesiącem pana gościliśmy. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I w pierwszej części opowiadał pan o swoim ojcu, o tym, gdzie pana zawierał, co pan pamięta przede wszystkim z tego jego bycia ojcem, jaki miał wpływ na pana życie. Ale o jednej rzeczy pan zapomniał powiedzieć i teraz chciałabym pana zapytać, czym się zajmował pana tato? Bo mówił pan, że był człowiekiem, który zaszczepił panu miłość do muzyki, ale muzykiem nie był, więc?
Był mechanikiem. Ojciec był mechanikiem. Samochody, maszyny, to był jego zawód, jego specjalność, jego kwalifikacje i tym się zajmował.
I stąd te wyjazdy do kościoła franciszkanów, tak? Naprawa sprzętu muzycznego?
Pracował później przy kościele franciszkanów. Pracował na stałe, serwisując wszystkie maszyny i organy, no serwisowanie wszystkiego, co wymagało mechanika, kogoś, kto zna się na wszystkim, potrafi majsterkować we wszystkich dziedzinach, które tego potrzebują. Więc był tam właściwie do wszystkiego w takich sprawach, w zakresie tego typu spraw, do wszelkich napraw, do serwisowania. Ale oprócz tego również uprawiał tam kowalstwo artystyczne. Był ogień, był miech, było kowadło i tam wykuwano elementy stalowe jako detale wyposażenia architektonicznego budowanej świątyni kościoła ojców franciszkanów w Gdyni.
Czyli umiał zrobić te rzeczy wszystkie związane z mechaniką precyzyjną, czyli w domu państwo nie mieliście problemów z popsutym zlewem, nie musiała naprawiać go mama.
Rzeczywiście, tu faktycznie te wszystkie sprawy były obsługiwane, były wykonywane przez tatę.
A pan też ma taki talent do takich prac domowych i nauczył pan tego swoich synów, bo to ważne, umieją wbić gwóźdź.
Tak, ja tego się nauczyłem w domu. Były wszystkie narzędzia, więc ojciec nam te narzędzia też podawał. Uczył nas tych narzędzi, uczył posługiwać się nimi.
Naprawdę?
Tak, i my wszyscy majsterkowaliśmy znakomicie. A następne pokolenie, czyli moi synowie, no to oni poszli znacznie dalej. Ale to nie, nawet nie dzięki mnie, bo tutaj wkroczył dziadek. Właśnie dziadek moich
dziadek Jan.
Synów, nie, dziadka Jana już nie było, dziadek Marek, czyli
dziadek Marek.
Ojciec mojej żony, który każdemu z chłopców w odpowiednim momencie, kilkuletnim chłopcom, już prezentował takie skrzyneczki z narzędziami.
Już były takie skrzyneczki?
Już były takie skrzyneczki.
Och, te skrzyneczki uwielbiam, coraz to są mniejsze i coraz więcej narzędzi w środku mają.
Tak, każdy z nich miał swoją.
A ja też mam taką skrzyneczkę.
Świetnie.
Nie od ojca. Sama sobie kupiłam.
No. Brawo. No właśnie, te skrzyneczki. Każdy z nich dostał wiertarkę później w pewnym momencie z okazji urodzin, czy jakiegoś innego święta, czy Bożego Narodzenia, czy świąt wielkanocnych.
Proszę bardzo.
Wiertarka. Więc
i to nie była jedna na dom, tylko każdy dostawał
każdy miał
w prezencie.
Swoje, każdy miał swoje, żeby drugiemu nie zabierał, żeby nie wydarzyło się coś, że jakiegoś narzędzia nie ma i nie wiadomo, kto jest winien temu. I obaj znakomicie majsterkowali i majsterkują do dzisiaj. Naprawdę znakomicie majsterkują. a nawet więcej, ale to już jest na inną opowieść.
Ale to piękna historia, że właśnie synowie od dziadków pana, tak, mamy, tak, znaczy ojca pana żony, tak?
Tak.
I od pana też, taty, tak, uczyli się tego, co tak naprawdę faceci powinni mieć w ręku. Bo jak nie mają, no nie będziemy tutaj piętnować tego, no bo nie wszyscy mają talent do tego, żeby udarową wiertarką zrobić bez jakichś odprysków i bez, że tak powiem, zburzenia kamienicy dziurę w ścianie, bo to nie jest łatwe. Trzeba mieć trochę siły, trzeba mieć trochę głowy i trzeba umieć to trzymać.
Trzeba umieć, ale może trzeba mieć także pewne predyspozycje, bo jest takie powiedzenie, że są mężczyźni, którzy gwóźdź potrafią przybić nie do tej ściany, co trzeba, tylko do przeciwnej ściany. Znałem takiego pana i takie powiedzenie jego żony. To dowcipne, to mi się podobało. Ale moi synowie akurat na szczęście obaj, albo tak zwane lewerency, jak to się niekiedy mówi.
No, tak się oni, mówi.
Oni obaj mieli do tego predyspozycję, ale powiem tutaj nieskromnie, że ja im też dałem przykład, powiedziałem też, ponieważ wcześniej przywołałem dziadka.
No przechodzimy teraz do pana ojcostwa.
Dobrze.
Dokładnie tak.
Dobrze. Kiedy pracowałem w biurze projektów, wracałem do domu i urządzaliśmy sobie mieszkanie takie docelowo ostateczne. To był to czas, kiedy jeszcze było trudno zdobyć meble, sprzęty. Trudno było. I ja pewne sprzęty, pewne meble właściwie przebudowywałem z innego mebla, z czegoś innego. I wykonywałem tę pracę stolarsko-tapicerską po powrocie z pracy, po obiedzie, a młodszy synek, Jacek, czekał na to i czekał i patrzył, usiadł przy mnie, kiedy jadłem obiad i czekał, żebym skończył, bo bardzo mu się podobało usiąść naprzeciwko i obserwować, jak ja tapiceruję taką starą, stylową, zabytkową kanapkę.
A ile miał lat Jacek wtedy?
Wtedy miał to jest 8 lat. 7 lat, 8 lat, to był taki czas. Dziecko w wieku, czy 9 w wieku szkolnym.
Ale teraz czas na przedstawienie synów pana dwóch synów. Pan ma dwóch synów w wieku?
45-39.
I Jacek jest starszy, czy młodszy?
Tomek. Pierworodny, starszy. I Jacek młodszy o te 6 lat.
I Jacek obserwował pana przy pracy, jak pan
tak,
właśnie, naprawiał te
Jacek,
meble.
Tak, obserwował. Właśnie
a Tomek?
On. A Tomek już wcześniej, mając te narzędzia i ten przykład, o którym wcześniej wspomniałem, już wtedy sam był majsterkowiczem i właściwie w swoim pokoju to właściwie wszystko sobie sam już naprawiał, budował.
Jest obecnie absolwentem Politechniki? Obaj są?
Obaj są absolwentami Politechniki Gdańskiej, Wydział Architektury, z czego Jacek, młodszy, ponadto studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i ukończył Wydział Wzornictwa.
To tak
jest także magistrem sztuki.
Pan jest również architektem.
Ja jestem architektem po tym samym wydziale, co zawsze przy takiej rozmowie zaznaczam, że z mojej strony, podobnie jak ze strony żony, czyli ze strony rodziców wobec tych chłopców, nie było żadnej sugestii, żadnej podpowiedzi, co oni powinni robić w życiu, w jakim kierunku pójść. A kiedy to pytanie zadawali, będąc w klasie maturalnej, to myśmy się powstrzymywali od odpowiedzi.
Przychodzili do ojca i pytali synowie, tato, na jakie mam studia się wybrać? Co myślisz? Gdzie będę najlepszy? Co powinienem robić w życiu? Pytali, otrzymywał pan takie pytania jako ojciec?
Rozmowy były.
Rozmowy.
Były rozmowy. Oni dzisiaj, tak myślę po tym, jak to się potoczyło, oni czuli tę architekturę obaj, że ona jest gdzieś wokół nich, że jest jakimś wyzwaniem, ale nie byli pewni. A czyli może dlatego, że wychowywali się w tej rodzinnej pracowni architektonicznej. Tak było, bo ze szkoły w czasie, kiedy jeden był w podstawówce, drugi w liceum w Sopocie, to droga do domu prowadziła obok tej pracowni. To każdego dnia ze szkoły przychodzili właśnie tam, gdzie my oboje z żoną pracowaliśmy. Pewnego dnia nad jeziorem, w takim ośrodku czasowym, wziąłem Tomka, starszego syna, na łódkę, na żaglówkę i popłynęliśmy. Duże jezioro to było. On miał wtedy lat może 14, może 15. Bardzo mu się to spodobało. Po wakacjach poszedł na kurs żeglarski, gdzieś na Mazurach. Zdobył pierwsze uprawnienia. Potem następny kurs, uprawnienia żeglarskie morskie. Jest żeglarzem morskim. Żegluje, pływa, a ja dzięki temu, że jemu to się wtedy tak spodobało, co roku mam okazję z nim przepłynąć 1-2 dni po Zatoce Gdańskiej, co bardzo sobie cenię, bardzo lubię.
No właśnie. Jak pan wychowywał synów? Co otrzymali w darze ojcostwa od pana? To była ostra dyscyplina? To były jakieś wzorce, które pan sam otrzymał od swojego taty? To była jakaś nuta poezji, nuta piękna, nuta dobra? Jak by pan to scharakteryzował? Czy wszystkiego po trosze?
Nie przeniosłem na pewno modelu tradycyjnego ojca. Od którego pochodzi, tak jak powiedziała pani, dyscyplina.
Dyscyplina, tak, to nam się kojarzy.
Zupełnie jednak. Nie. Mhm. Ja świadomie wiedziałem, że ja takim ojcem nie chcę być. Ja chcę być ojcem, który te dzieci kocha i myśli o tym, co dobrego można zrobić dla nich i zrobić nie po to, żeby je tylko rozpieszczać, ale co będzie dobrego dla ich rozwoju.
Ale one musiały to czuć. Czuć tą bezwarunkową taką dobroć, która też płynie z pana, bo zapewniam pana, że nie z każdego ojca płynie taka bezwarunkowa dobroć. Co nie znaczy, że to są źli ojcowie, tylko pan ma ten rodzaj dawania tych wzorców, jakby wpisany w genotyp, ja tak pana odbieram jako ojca, a miał pan ułatwione zadanie przez to, że oni to czuli.
Ja tutaj przeniosłem to, o czym mówiłem 26 maja. Przeniosłem czułość, która pochodziła od mamy w tamtym modelu. Przeniosłem to tutaj do swojego ojcostwa świadomie. To miałem świadomość od razu, od samego początku, że tak jest. I że dyscyplina absolutnie jest wykluczona. Nigdy nie zdarzyło się, nie zdarzyły się kary. Nigdy. To była rozmowa, to było objaśnianie, wyjaśnianie. Jeszcze na początku zabawnie było, kiedy mieszkaliśmy razem z rodzicami mojej żony. I starszy syn Tomek znany był z tego, że był bardzo ruchliwy, bardzo żywy. No i takie dziecko, no to jest dzieckiem, które, jak to się mówi, czasami coś zbroi. To się mogło jemu zdarzyć. I wtedy jakimś wymiarem sprawiedliwości, jakieś penitencjum mogło pochodzić wyłącznie od pań, od babci i od mamy. Nigdy od dziadka, ani od ojca. Tutaj zawsze była obrona. Tam był prokurator, a tutaj była obrona.
I tutaj... Pewnie się uśmiechacie państwo teraz w swoich rodzinach, bo podejrzewam, że to są przypadki nierzadkie, kiedy mama jest do ustawiania i do pokazywania i do zwracania uwagi, a tata jest do właśnie rozmowy, przytulenia po wszystkim.
A tu jak mówimy o ojcu, to ja właśnie sięgam i do dziadków. I znów muszę pokłonić się mojemu teściowi, czyli dziadkowi Markowi. I teraz powiem coś zabawnego może. Tomek, starszy syn, kiedy miał te 1,5-2 lata, dziadek z nim bardzo dużo rozmawiał. To były bajki, codziennie była opowiadana bajka. I były rozmowy między tymi panami. I pierwsze zdanie, jakie dziadek nauczył Tomka, brzmiało następująco, cytuję. Nie wolno bić dzieci. Koniec cytatu. I Tomek powtarzał to każdemu. Nie wolno bić dzieci. Dziadek tak powiedział. I uważał, że to jest wyrocznia, to jest prawo, które obowiązuje i czego się musimy trzymać. To mi się bardzo podobało i tutaj z moim teściem zgadzałem się w 100 albo 200%, że absolutnie tak właśnie ma być. Inaczej być nie może. Dzieci trzeba chołubić, trzeba ciepłem obdarzać i mówić im, jak mają postępować. Dawać im przykład i mówić, co jest dobre i jak należy postępować.
Dokładnie. Jeśli państwo macie jakieś uwagi odnośnie tej rozmowy i odnośnie tej ojcowskiej atmosfery, którą tutaj stwarzamy w studio z panem Zenonem Bosiackim, to piszcie oczywiście. Oczywiście piszcie też o swojej atmosferze względem swoich ojców i ewentualnie to, co otrzymaliście od swoich ojców, tatusiów, niektórzy mówią ojciec, niektórzy mówią tato. Do pana synowie zwracają się per...
Tato.
Tato. Tatuś? Tatuś. Forma też gości?
Forma tatuś była w moim domu wtedy. Tutaj była forma tato, pochodziła od mojej żony, bo tam w tej rodzinie była forma tato, a nie tatuś. Natomiast teraz mój syn jest tatusiem dla swojej córki i dla mojej wnuczki prześlicznej Małgosi.
Jacek,
której przesyłam całusa.
Syn Tomek, bo jest jeszcze Jacek. Jest pan ojcem dwóch synów.
Tak.
Oni
tak.
Też już mają swoje dzieci.
Tak. Tomek ma dwójkę, ma córeczkę i synka. A Jacek ma synka, Krzysia, znakomity dżentelmen, lat 8.
Powinni tutaj siedzieć z nami. Tak zastanawiałam się, czy czasami nie poprosić o przyjazd do studia pana synów też, żeby mówili o tym, co ojciec im dał. Ale zrobimy tak na przykład za rok, jeżeli pan się nie obrazi. A tym razem jeszcze to pan mówi o swoim przekazywaniu ojcostwa. Bo pan na pewno też miał moment w życiu, kiedy pan świadomie zaczął patrzeć na siebie jako na ojca, prawda?
Dotknęła pani bardzo ważnego momentu. Otóż dokładnie wiem, kiedy i w jaki sposób to się stało. Dokładnie wiem. Może tutaj kogoś zaskoczę. Ja nie oczekiwałem mojego ojcostwa. Ja spodziewałem się, że nadejdzie pewnego dnia, ale ja muszę być gotowy, ale nie oczekiwałem tego. Nie było jakichś emocji. Kiedy była ciąża jedna i druga tak samo, ja nadal nie wiedziałem, co będzie. I to był pewien moment, jedyny ważny był wtedy, kiedy zobaczyłem to dziecko. I za drugim razem, kiedy zobaczyłem to dziecko. I w tym momencie wybuchało moje ojcostwo. I raz, i potem ponownie drugi raz. W tym momencie ja wiedziałem już wszystko. To był moment, kiedy zobaczyłem to dziecko.
Ale musi pan to troszeczkę rozwinąć. Bo ja rozumiem, że radość. Proszę, ja rozumiem, bardzo, że wzruszenie. Ale jaki most pomiędzy tymi dwoma określeniami pan zbuduje jeszcze? Jakby pan ten most zapełnił?
Proszę bardzo, proszę bardzo. Wiem, dobrze wiem, dobrze wiem.
Proszę.
Dobrze wiem, jaki tam proces zaczął i co się stało. Otóż było tak, że kiedy zobaczyłem to dziecko, to nagle zrozumiałem, pomyślałem sobie doskonale, to pamiętam po tych 45 latach od pierwszego dziecka i 39 od drugiego. W tym momencie pomyślałem sobie, okej, ty już nie jesteś sam, ty nie jesteś tobą. Ty teraz jesteś z tym młodym człowiekiem, z tym małym człowiekiem. Ty za niego odpowiadasz. Ty musisz zrobić wszystko, żeby jego życie dobrze się potoczyło, żeby było dobre, żeby on wyrósł na dobrego człowieka. A nie jesteś już, ty nie jesteś już sobą. Nie myśl o sobie, absolutnie. Myśl o tym dziecku i o tym człowieku. Przyczyniłeś się do tego, że on jest. Ale to jest tylko początek.
To jest tylko początek.
Mhm. No i tak potem było. I tak potem było. Potem zawsze...
I to nagle przyszło? Taka refleksja?
To był impuls. To był impuls. Ja zrozumiałem, że teraz już wiem. Przedtem nie wiedziałem. Jeszcze pół godziny temu nie wiedziałem. Dowiedziałem się telefonicznie, że urodziło mi się dziecko i mogę przyjść do szpitala i zobaczyć to dziecko. I jeszcze nie wiedziałem, co to jest. Jeszcze nie czułem, co się zdarzyło. Po 5 dniach dopiero zobaczyłem to dziecko. Tak było kiedyś. 5 dni czekałem na to, kiedy żona opuszczała szpital i kiedy z dzieckiem została wyprawiona do domu. I to dziecko wziąłem na ręce już tam w szpitalu i go nie oddałem, już nie opuściłem. Wszedłem do samochodu, nikomu nie pozwoliłem go dotknąć. Jechałem samochodem bardzo dobrym naszych przyjaciół. To był na tamte czasy bardzo dobry samochód. Nasz przyjaciel pracował za granicą, dziennikarz. Mógł sobie kupić ładny samochód za dolary. I tylko ten samochód mógł być wybrany, żeby to dziecko wieźć do domu. Ja siedząc na tylnym siedzeniu, trzymałem go na rękach w taki sposób, żeby nie leżał na kolanach, bo ten samochód może nie jest doskonale amortyzowany, więc to dziecko musi mieć amortyzację moich rąk.
Ile pan miał lat wtedy? Jako tato młody?
31.
31.
Mhm. A następnie, kiedy byłem w domu, to nie umiałem pójść do pracy. Minął dzień, drugi, trzeci i ja w ogóle... Nie mogłem się oderwać, nie mogłem wyjść z domu, aż w końcu po 2 tygodniach. Ja zadzwoniłem do biura, że ja potrzebuję 2 tygodnie urlopu. Tak się stało i przez 2 tygodnie nie wychodziłem z domu w ogóle. Byłem tam tak, jakbym to dziecko, przepraszam, urodził.
Piękne słowa pan teraz powiedział.
No tak było, takie wspomnienie mam.
Piękne
takie
słowa.
Mam wspomnienie. Inaczej było z drugim synkiem. Niestety powiem, bo pracowałem za granicą. Był stan wojenny. Ja nie mogłem tu przyjechać, kiedy on się urodził. Niestety. Przyjechałem po pewnym czasie. I wtedy była znowu ta iskra. Zobaczyłem to dzieciątko. Uwiodło mnie. Urzekło mnie. I zobaczyłem, że to jest inne dziecko, że to jest inny chłopczyk. Już od razu widzę, że ma nie tylko urodę inną, ale charakter inny. Rzeczywiście tak jest. Oni są bardzo, bardzo różni. Każdy na swój sposób jest świetnym facetem dzisiaj, ale są bardzo różni. Różnią się między sobą. Oni o tym wiedzą, nasi przyjaciele o tym wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą.
Podejrzewam, że gdybym tak zaczęła pytać pana o chłopaków, o synów, to powstałaby kolejna audycja, a to tak naprawdę nie możemy tutaj w tą stronę skręcić, choć bardzo mnie ta inność interesuje, bo przecież jeden ojciec prawda? Jedne cechy charakteru.
Czy na koniec jeszcze jako nie ojciec, ojciec i dziadek, mogę pozwolić sobie na bardzo osobisty akcent. Otóż
zapraszam.
Podczas poprzedniej audycji 26 maja zadzwonił mój telefon, a to dzwonił Krzyś, mój pierwszy wnuczek, synek Jacka. I ja później, i potem i były parę razy jeszcze sygnały, burczał mój telefon i brzęczał.
Tak, pamiętamy tą audycję. Ja potem realizator mówił mi, proszę pana, następnym razem wyłączamy te komórki.
Ja później przeglądałem to i zobaczyłem wiele SMS-ów od niego. Dziadek, dziadek, ja słucham, jak ty jesteś w radiu. Dziadek, dziadek, cieszył się strasznie. Dziadek, powiedz coś o mnie. Mój ośmiolatek Krzysiu. Wobec tego pozwolę sobie teraz Krzysia na antenie Radia Gdańsk pięknie pozdrowić, uściskać, ucałować. On jest znakomity, on jest znakomity. Tak jak on w pierwszej klasie skomentował bajkę o rybaku i złotej rybce, to była absolutna rewelacja. Nie tylko dla mnie, ale dla pani, bo słuchałem, to były lekcje zdalne, wtedy słuchałem tej lekcji z drugiego pokoju. Pani postawiła mu szóstkę i na koniec lekcji jeszcze raz wróciła. Krzysiu, motto do tej bajki twoje jest znakomite, jest świetne. Ja to pamiętam.
Pozdrawiam Krzysia, ośmiolatka, któremu wybaczam tamte telefony podczas naszej audycji na żywo, które dzwoniły i wszystkiego...
Jeszcze wobec tego pan... muszę pozdrowić Małgonię, jedyną moją wnuczkę, prześliczną, przemądrą, prymuskę w szkole i pod każdym względem znakomitą oraz jej braciszka Tobiaszka, którego nazywamy małym wróbelkiem, bo jest najmłodszy, najmniejszy w naszej rodzinie.
I teraz już wyczerpaliśmy listę pozdrowień.
Wyczerpaliśmy.
Panie Zenonie, bardzo dziękuję za wizytę 23 czerwca w Dniu Ojca i opowieść o swoim ojcostwie, o swoim podejściu do swoich synów, o swoich synach i o swoim ojcu. To taka rozmowa wielopokoleniowa, ale taka właśnie miała być i chyba się udało. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Srebrne Pokolenie. Kłaniam się Państwu, Anna Rembas. I do usłyszenia za tydzień.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.